Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzeciego czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Program rozpoczniemy od streszczenia papieskiej homilii na Boże Ciało. Powiemy też o morderstwie przewodniczącego Episkopatu Turcji biskupa Luigi'ego Padoveze. Nadamy rozmowę z księdzem Janem Sochoniem, autorem książek o księdzu Jerzym Popiełuszce. A na zakończenie refleksja Jana Pawła II o kapłaństwie. Zapraszamy.
Na ścisły związek łączący Eucharystię i kapłaństwo wskazał papież podczas mszy Bożego Ciała przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie. Liturgia poprzedzała tradycyjną procesję eucharystyczną po Via Merulana. Benedykt XVI zwrócił w homilii uwagę, że to właśnie Eucharystia wyjaśnia sens chrystusowego kapłaństwa. Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus ofiarował chleb i wino, streszczając w tym geście siebie samego i całą swoją misję. Przyjął śmierć na krzyżu w postawie głębokiej modlitwy polegającej na zjednoczeniu własnej woli z wolą Ojca. Jest to wola miłości. Dzięki posłuszeństwu woli Ojca mógł się wypełnić w Jezusie Boży plan miłości.
Ojciec Święty przypomniał, że Chrystus stał się najwyższym kapłanem, biorąc na siebie cały grzech świata. Chrystusowe kapłaństwo wiąże się z cierpieniem. Jezus naprawdę cierpiał i to dla nas. Przez swą mękę nauczył się posłuszeństwa nie ze względu na siebie, ale ze względu na nas, bo to my musimy się go nauczyć. Eucharystia nie jest ofiarą rytualną, ale osobistą. Podczas ostatniej wieczerzy Chrystus z miłością przyjął postawę całkowitego oddania samego siebie za nas. Moc Boża przemieniła najstraszniejszą przemoc i niesprawiedliwość, jakiej doznał, w najwyższy akt miłości i sprawiedliwości. To jest dzieło chrystusowego kapłaństwa, powiedział Benedykt XVI podczas mszy przed procesją Bożego Ciała. Kościół odziedziczył je i przedłuża poprzez historię w podwójnej formie kapłaństwa powszechnego wszystkich ochrzczonych i posługi święceń, aby przemienić świat Bożą miłością.
W Iskenderun w Turcji zginął biskup Luigi Padoveze, miał 63 lata. Przewodniczący tamtejszego episkopatu katolickiego został prawdopodobnie zamordowany nożem przez własnego kierowcę. Domniemanego sprawcę zatrzymała policja. Biskup Padoveze pracował w Turcji od 6 lat jako wikariusz apostolski Anatolii.
Rzecznik Watykanu przypomniał, że nie jest to odosobniony akt wobec chrześcijańskich duchownych w tym kraju. Ta śmierć nasuwa nam na myśl inną, księdza Santoro, i pokazuje, że świadectwo Kościoła w niektórych sytuacjach może kosztować życie, stwierdził ksiądz Federico Lombardi. Dodał, że należy poczekać na wyjaśnienie okoliczności zbrodni, jednak jego zdaniem nie ulega wątpliwości, że chodzi o śmierć człowieka oddanego Ewangelii. W przeddzień papieskiej podróży do wrót Bliskiego Wschodu, która właśnie ma służyć umocnieniu wspólnot chrześcijańskich żyjących w tym regionie, faktów posiada niezwykłe znaczenie, bo dogłębnie ukazuje, jak bardzo potrzeba im solidarności i wsparcia ze strony Kościoła Powszechnego, oświadczył rzecznik Stolicy Apostolskiej.
Bycie chrześcijaninem to nie zaszczytny tytuł, lecz konkretne ryzyko, zwłaszcza w niektórych krajach, mówił w wywiadzie dla Radia Watykańskiego zamordowany dziś biskup Padoveze. W lutym bieżącego roku wspominał on postać innego katolickiego kapłana, księdza Andrea Santoro, zamordowanego w Turcji przed 5 laty na fali oburzenia, jakie w muzułmańskim świecie wywołał wykład Benedykta XVI w Ratyzbonie. Tak 5 miesięcy temu mówił o tym świętej pamięci biskup Luigi Padoveze.
Pragnę zauważyć, że ksiądz Andrea Santoro został zamordowany jako symbol, jako katolicki kapłan. W tym morderstwie nie chodziło o to, by uderzyć w jego osobę, lecz w to, co sobą reprezentował. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza teraz w roku kapłańskim. Ksiądz Santoro przypomina nam bowiem, że naśladowanie Chrystusa może niekiedy prowadzić do ofiary z własnej krwi.
Jakie przesłanie pozostawił nam ksiądz Santoro?
Dziedzictwo, jakie nam zostawił, to konsekwencja jego cichego świadectwa. Ksiądz Santoro głęboko wierzył, że trzeba przywrócić ideę chrześcijaństwa do tych miejsc, w których chrześcijaństwo się narodziło. Do kościołów z Apokalipsy, do Turcji, do społeczności ewangelizowanych przez świętego Pawła. Przywrócić chrześcijaństwo do tych miejsc, w których zostało ono zapomniane.
Wysłuchaliśmy archiwalnego nagrania rozmowy z zamordowanym dziś w Turcji biskupem Luigim Padoveze.
Na majowych targach wydawców katolickich w Warszawie kilka wydawnictw zaprezentowało publikacje poświęcone księdzu Jerzemu Popiełuszce, którego beatyfikacja odbędzie się 6 czerwca. Przy jednym ze stoisk Malwina Szymańska z Radia Niepokalanów spotkała autora dwóch książek o księdzu Jerzym.
Na stoisku wydawnictwa WAM spotykam księdza Jana Sochonia, autora książki Tama, opowieść o życiu i męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki, książki o księdzu Jerzym Popiełuszce. Bo nie tylko tam, ale jest jeszcze przecież księdza książka wydana w serii Wielcy Ludzie Kościoła, prawda? Cieszą się powodzeniem.
Tak, rzeczywiście. Mam nadzieję, że nie tylko dlatego, że niedługo będzie już beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki, ale dlatego, że książki są tak napisane, że mogą zainteresować. Tym bardziej, że to są książki, przynajmniej ta jedna, no nieco odmienne od tych dotychczas powstałych na temat życia i męczeństwa księdza Jerzego, dlatego, że Tama jest właściwie opowieścią o tym, co znaczy być męczennikiem w tradycji Kościoła Powszechnego. Także mówię o życiu i działalności, pracy Alka Jerzego na tle czy w horyzoncie polskiego Kościoła, pokazując, że nie sposób zrozumieć współczesnej Polski bez jej związku z tradycją, tradycją zwłaszcza chrześcijańską. Tym bardziej przecież komuniści zaraz po wojnie, czego najbardziej chcieli, to żeby zniszczyć tę łączność Polski, tej nowej, socjalistycznej, z okresem międzywojennym, z tą polską tradycją. Stąd ta książka jest próbą właśnie jakby wbrew komunistom pokazania historii jednolitej polskiego narodu i tego, że Polacy bez chrześcijaństwa, bez wiary, bez katolicyzmu właściwie nie potrafią siebie zrozumieć. I w takim dopiero horyzoncie ukazuje to, kim ksiądz Jerzy był, jak pracował i co właśnie wpłynęło na to, że z tak niepozornego, nie powiem schorowanego, ale jednak dość takiego chłopaka o nikłym zdrowiu wyrosło tak wielkie drzewo, jak ksiądz Jerzy, który był jednak patronem całego nurtu religijnego Solidarności, bo trzeba powiedzieć, że Solidarność tamtych lat to jednak był nurt właściwie społeczno-religijny w głównej mierze. Ksiądz Jerzy był ich patronem, używam słowa patron, nie może kapelan, bo formalnie on takiej funkcji nie miał.
W książce pisze ksiądz, że nie wolno traktować działań społeczności katolickiej w oderwaniu od konkretnego czasu czy geografii. Ksiądz Jerzy jest najlepszym przykładem, że nie wolno, bo jeżeli nie poznamy kontekstu historycznego, no to nie zrozumiemy ważności tej ofiary.
Tak, dlaczego on właśnie działał, dlaczego nie był przecież profesjonalnym, jak to mówię, znawcą nauki Kościoła, a jednak kiedy już wszedł w środowisko hutników, czy medyków, czy robotników ogólnie, no to jednak starał się już tę społeczną wizję Kościoła przekazać ludziom i w takim języku, który byłby dla nich zrozumiały. Stąd też włączył się w tradycję mszy za ojczyznę, które przecież już funkcjonowały w polskim kościele dawno, od czasów pewnie powstaniowych, ale właściwie dzięki prałatowi Boguckiemu to ksiądz Piłuszko zastał parafię rozbudzoną patriotycznie i ksiądz Jerzy właściwie dzięki tej parafii to potrafił jakby spełnić oczekiwania, które na nim zaczęły ciążyć, bo on jakby szedł wraz z wypadkami historii. On jakby się umacniał, mężniał w wierze, w duszpasterstwie wraz z tym, co się działo w Polsce, z polską najnowszą historią. I ten związek potem widać bardzo wyraźnie w jej okazaniach, kiedy on na przykład traktuje wydarzenia historyczne nie same w sobie, ale jako znaki Bożej opatrzności, że przez właśnie wydarzenia historyczne. Bóg niejako mówi do Polaków, jak mają postępować, jak mają żyć, żeby to życie było związane z Ewangelią.
W książce Tama też odrobinę miejsca poświęca ksiądz męczeństwo w ogóle. Między innymi przywołuje ksiądz dane statystyczne, które są straszne. 70 milionów męczenników chrześcijan, z tego 40,5 miliona przyniosły XX wiek.
Tak, no niestety wydaje się, że męczeństwo jest czymś takim odległym, historycznie zakończonym. Okazuje się, że nie, że być może sprawdza się stara teza, że gdyby nie męczeństwo, kto wie, jaką formę przybrałby dzisiaj Kościół. Można powiedzieć, że męczennicy są zasiewem prawdy o Kościele, że jednak Kościół bez potwierdzenia życiem ostatecznym tego, co głosi, nie jest wiarygodny. I myślę, że dopóki będzie istniał Kościół, to także będą męczennicy.
Zwraca uwagę też ksiądz w książce na to, że męczennicy sami by sobie nie poradzili, potrzebują Bożej łaski, potrzebują Bożego wsparcia, ba, potrzebują też znaków. I tutaj wspomina ksiądz o znakach liturgicznych, czyli łączy ksiądz Eucharystię z męczeństwem.
No to mi się wydaje pewną nowością właśnie mojej książki. Rzeczywiście, no tak to po prostu chyba jest, że Kościół nigdy nie zachęca do męczeństwa i nie zachęcał. Raczej mówi, że do męczeństwa no chyba trzeba mieć jakąś Boże przyzwolenie. To trudno tym mówić, bo są tajemnice właśnie Bożej opatrzności. Nie wiemy, jak naprawdę jest, ale wydaje się i przypuszczam, i takie są świadectwa historyczne, że jednak Bóg wybiera ludzi, którzy są na tyle mocni, na tyle korzystają z Bożej łaski, że są w stanie potwierdzić męczeństwem swoje umiłowanie Jezusa, Boga i świata. I myślę, że ksiądz Jerzy w tym znaczeniu został przez Boga wybrany, że jakby w horyzoncie Jego miłości działał, pracował, chociaż mógł nawet sobie tego nie uświadamiać.
Próbuje ksiądz z jednej strony wskazać kontekst historyczny, czas i miejsce, a z drugiej strony ten kontekst ogólnego nauczania Kościoła. Mimo wszystko, że Bóg jest miłością, cierpienie nie jest sprzeczne z Bożym planem zbawienia.
Normalnie myślimy, zwykli ludzie, że właściwie należy cierpienia unikać. I słusznie. Jezus przecież nie zachęcał też do cierpienia. Właściwie jak spojrzymy na życie Jezusa opisane w Ewangeliach, to przecież z czego się ono składało tak naprawdę? W istocie Jezus cały czas próbuje walczyć z cierpieniem, uzdrawia ludzi, stara się, żeby ich sytuacja była coraz lepsza. Nie zaprasza właśnie do cierpiennictwa żadnego, tylko do miłości, do przebaczenia. Natomiast proszę zauważyć łaskawie, kiedy Jezus mówi swoim najbliższym w pewnym momencie swojego życia: słuchajcie, ja będę musiał cierpieć, ja podejmę krzyż, to wszyscy się zdziwili, co ty mówisz? A Piotr się wręcz zdenerwował. No nie może tak być. Nikt tego dosłownie nie rozumiał. I myślę, że dopiero chrześcijaństwo jest właśnie tą wielką religią, w której cierpienie, by tak powiedzieć, uzyskuje swoje miejsce, że jest włączone w tajemnicę Bożego zbawienia. Wiem, że łatwo jest tak powiedzieć, ale z drugiej strony, jak się patrzy na logikę życia, no to Bóg tak postanowił. Przecież Jezus chciał nas zbawić w taki sposób. Przecież to nie jest tak, że Bóg przymusił Jezusa, słuchaj, ty musisz umrzeć. Nie. Jezus wypełnił Bożą wolę i właśnie przez cierpienie na krzyżu, przez straszliwą mękę nas zbawił. Mogło się zbawienie dokonać inaczej, ale dokonało się tak. A przecież nie możemy pytać dlaczego, gdy chodzi o wolę. Bóg tak chciał i już.
Tego nie wiemy, jakie wyzwania przed nami postawi Pan Bóg. Ale w kontekście tej książki mam wrażenie, do tego wszystkiego powinniśmy przygotowywać się, uczestnicząc w Eucharystii, mając świadomość, jak ważna jest Eucharystia.
No, myślę, że autentyczny człowiek wierzący, no to musi swoje życie konfrontować z Bogiem właśnie w Eucharystii. To jest jedyna właściwie przestrzeń, gdzie naprawdę człowiek spełnia się jako osoba wierząca, ponieważ liturgia, msza święta jest zaczątkiem tego, co nazywamy zbawieniem, czyli jakąś intymną obecnością z Bogiem, o której nic w naszym języku ludzkim nie możemy powiedzieć, bo to przekracza nasze możliwości. Ale ufamy, że są to zawrotne perspektywy, jakie Bóg nam wyznacza i właśnie przestrzeń sakramentalna, sakramenty wszystkie, jakie mamy, jakie Kościół nam proponuje, ale głównie sakrament właśnie Eucharystii jest tym miejscem, w którym się scala i nasza słabość, i przebaczenie Boże, i nasza miłość, która jest próbą naśladowania miłości Jezusa. I to wszystko, co niesie nasze życie. Eucharystia to jest po prostu powtórzenie prawdziwego, realnego cierpienia Jezusa, który chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Dlatego w czasie liturgii mamy przed sobą krzyż, ponieważ tajemnica jest to pewna nie tylko świadomość cierpienia, równocześnie jest to świadomość dziękczynienia Eucharystii, czyli dziękujemy Bogu za to, że właśnie zechciał mimo naszej słabości nas zbawić. I połączenie męczeństwa, Eucharystii, naszego codziennego życia, to razem wszystko tworzy taki węzeł, który można by nazwać węzłem chrześcijańskiej wiary.
Ksiądz Jan Sochoń, Tama, opowieść o życiu i męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki, wydawnictwo WAM. Inna książka, mniej rozszerzona, to jest ksiądz Jerzy Popiełuszko, po prostu wydana w serii Wielcy Ludzie Kościoła, również wydawnictwo WAM. Dziękuję raz jeszcze.
Ludzi wzięci i dla ludzi postawieni. Nasza praca duszpasterska domaga się tego, abyśmy byli blisko ludzi i wszystkich ludzkich spraw, czy to będą sprawy osobiste człowieka, czy rodzinne, czy społeczne, ale byśmy byli blisko tych wszystkich spraw po kapłańsku. Wtedy tylko w kręgu tych wszystkich spraw jesteśmy sobą. Kiedy zaś naprawdę służymy owym ludzkim, nieraz bardzo trudnym sprawom, wtedy jesteśmy sobą, wierni swojemu własnemu powołaniu. Musimy z całą przenikliwością szukać razem z wszystkimi ludźmi tej prawdy i tej sprawiedliwości, której właściwy i ostateczny wymiar znajdujemy nie gdzie indziej, ale tylko w Ewangelii, owszem, w samym Chrystusie. Trzeba jasno od początku wiedzieć, na czym stoimy, na co liczymy. Czasem podnosiły się te głosy, obawy, że Kościół nie wytrzyma z tą wizją kapłaństwa w dzisiejszym sekularyzowanym świecie. A ja z Polski wyniosłem takie głębokie przekonanie, że tylko z tą wizją kapłaństwa Kościół wytrzyma. Tylko z tą wizją kapłaństwa. Czasem podnosiły się obawy, że właśnie ta wizja, właśnie ten obraz kapłaństwa związanego z celibatem, kapłaństwa, któremu człowiek poświęca się bez reszty, że ona odstrasza, utrudnia nabór kandydatów, hamuje proces powołań, a ja z Polski wyniosłem przeświadczenie, że jest odwrotnie, że tylko ta wizja kapłaństwa może otworzyć na nowo falę powołań, przyrost powołań w całym Kościele, bo młodzi ludzie wszędzie chcą wiedzieć, do czego idą. Czemu się poświęcają, jeżeli się już poświęcają. Zdajemy sobie sprawę z tego, że z ludzi jesteśmy wzięci, że mamy też ludzkie słabości. Wcale nie stawiamy się ponad ludem Bożym. Jesteśmy tylko z ludzi wzięci i dla ludzi postawieni. Owszem, my, którzy najwięcej mamy do czynienia z grzechem człowieka, ale i ze świętością człowieka, chociażby przez kratkę konfesjonału, nieraz głęboko czujemy zawstydzenie wobec ludzi świeckich, gdy widzimy, jak bardzo oni dążą do świętości, której nam nieraz brak. Jak bardzo oni dążą do świętości, ile oni od siebie wymagają, ile z siebie dają. Ja to również czuję dzięki temu, że jestem w swoim korzeniu kapłanem polskim.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.